Szukając Słowa Bożego, naszym gościem ojciec dr Piotr Nyk, wykładowca w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. Najpierw słowa powitania ojca Piotra, następnie przyzywać będziemy Ducha Świętego o potrzebne dla nas dary i łaski na czas szukania, rozważania Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja na naszym cotygodniowym spotkaniu ze Słowem Bożym, szukając Słowa. Dzisiaj będziemy rozważać następujące teksty z Pisma Świętego. Najpierw Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 36 werset do 41. Następnie w drugim czytaniu fragment z listu świętego Piotra, z pierwszego listu świętego Piotra, drugi rozdział, 20 werset do 25 oraz fragment Ewangelii świętego Jana z 10 rozdziału od 1 wersetu do 10. Pozwólmy się prowadzić Bożemu Słowu przez Ducha Świętego, tym szczególnie w tym tygodniu biblijnym, którym chcemy umiłować, ukochać Słowo Boże.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z 11 i przemówił donośnym głosem: niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: cóż mamy czynić, bracia? Powiedział do nich Piotr: nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz.
Treścią czytania z Dziejów Apostolskich są ostatnie słowa kazania świętego Piotra. Zostało ono wygłoszone do Żydów przybyłych z wielu zakątków świata na święta Pięćdziesiątnicy, tygodni, Szewuot, do Jerozolimy. Byli oni świadkami zesłania Ducha Świętego na wierzących w Chrystusa. Przeczytana perykopa ukazuje także owoce kazania świętego Piotra w postaci nawrócenia wielkiej liczby Żydów. Święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, opisuje, jak wspaniałe owoce Duch Święty sprawia w sercach ludzi poprzez głoszone Słowo Boże. Trzeba przypomnieć, że jest to pierwsze publiczne przepowiadanie Piotra w Jerozolimie, które dokonuje się w niezwykłej atmosferze. Przybyli do Jerozolimy pobożni Żydzi przeżywają wielką świąteczną radość, gdyż wspominają w tym dniu otrzymanie od Boga prawa synajskiego. Drugi powód niezwykłej atmosfery to niezwykłe działanie Ducha Świętego, które stało się widoczne. Przypomnijmy, powstało wielkie poruszenie, dał się słyszeć wicher, szum z nieba, oznaka Ducha Świętego, i dokonało się ekstatyczne, napełnione Duchem Świętym przepowiadanie Chrystusa przez wszystkich wierzących, które także dzięki działaniu Ducha Świętego stało się zrozumiałe nawet dla nieznających języka aramejskiego. W takich oto okolicznościach święty Piotr wygłasza kazanie. Duch Święty manifestuje swoją obecność w ludzkich sercach w sposób widzialny i ekstatyczny, napełniając ludzkie serca nowym prawem miłości, dobrą nowiną o Chrystusie. Z pewnością święty Łukasz, relacjonując wydarzenie zesłania Ducha Świętego i następujące po nim pełne mocy kazanie świętego Piotra, właśnie w święto otrzymania prawa Bożego przez Żydów, święto tygodni, chcę podkreślić, że Bóg objawia teraz nowe prawo wypisane w sercach wierzących, prawo miłości, które ma moc zmieniać ludzkie serca. Święty Piotr nie głosi nic nowego jak Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I to teraz, można powiedzieć, jest to dobra nowina w całej swojej pełni, gdyż nie jest tym samym przepowiadaniem Królestwa Bożego, na które Jezus posyłał uczniów jeszcze za swego życia, ale jest to dobra nowina, która w swojej zawartości obejmuje także zbawczą śmierć Chrystusa, z Jego zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie oraz realizację obietnicy zesłania mocy z wysoka, czyli wylania Ducha Świętego. Ostatnie słowa kazania Piotra, które usłyszeliśmy, nawiązują do argumentacji, której Piotr na podstawie dowodów z Pisma Świętego, a dokładnie z Psalmu 110, głosi wywyższenie Jezusa Chrystusa w niebie po prawicy Boga. Podobnie jak w pierwszej części kazania, kiedy Piotr proklamował zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, tak i teraz, mówiąc o wywyższeniu Chrystusa i poddaniu wszystkich nieprzyjaciół pod Jego stopy, kieruje do Izraelitów ostre słowa. To wy ukrzyżowaliście Chrystusa. Nie ma w tym zdaniu żadnego antysemityzmu, gdyż zarówno Piotr, jak i towarzyszący mu apostołowie oraz wszyscy słuchający kazania są Żydami. Natomiast dobitne stwierdzenie, to wy ukrzyżowaliście Jezusa, ma na celu poruszenie serc słuchających, którzy są przecież pod wrażeniem widocznego działania Ducha Świętego. Widać, że te mocne słowa świętego Piotra odniosły skutek, gdyż jak podkreśla święty Łukasz, Żydzi, słysząc je, przejęli się do głębi serca. Dosłownie, ich serca zostały przekłute. Jest to także oznaka działania Ducha Świętego, który sprawia, że Słowo Boże dociera do serc słuchających i porusza je. Efektem tego działania Ducha Świętego jest pytanie, z którym Izraelici zwracają się do Piotra i pozostałych apostołów. Mężowie, bracia, co mamy czynić? Zanim przejdziemy do odpowiedzi, jaką Piotr udzielił, warto zwrócić uwagę, że w zdaniu świętego Piotra, które tak bardzo mocno dotknęło serc, powiedział, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Jest to nawiązanie do przytoczonego wcześniej przez Piotra Psalmu 110. W mesjańskiej interpretacji został on odniesiony do Jezusa Chrystusa, wywyższonego po prawicy Boga w niebie. Znamy pierwsze słowa tego psalmu, który odmawiamy w każdą niedzielę, w nieszporach wieczornych. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy, aż uczynię nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. Co jest interesujące, święty Piotr, przytaczając ten psalm i interpretując go mesjańsko, skorzystał tak naprawdę z nauczania Pana Jezusa, który w polemice z Żydami, podważającymi Jego synostwo Boże, twierdzili, powołując się na psalm 110, że Mesjasz jest synem Dawida. Pan Jezus, także powołując się na ten psalm, uzasadniał im, że Mesjasz nie może być tylko synem Dawida, skoro sam Dawid nazywa go Panem. A zatem, kiedy Piotr ogłosił, że Bóg uczynił Jezusa i Panem, i Mesjaszem, ma na myśli psalm, w którym Mesjasz nazwany jest Adonai, co jest równe Bogu. Pan Adonai oznaczało samego Boga, Jahwe. Tym imieniem Adonai zastępowano imię Jahwe, którego Żydzi nie wymawiali ze względu na cześć i świętość tego imienia. Pan Jezus zatem jako pierwszy odniósł określenie Adonai, Pan i Bóg, do siebie, a teraz wykorzystuje to święty Piotr, ukazując wywyższonego Jezusa, zasiadającego po prawicy Boga jako Mesjasza, ale jednocześnie jako Boga. W kazaniu Piotra Jezus Chrystus nie jest zatem tylko Mesjaszem, rozumianym w ziemskich realiach jako królewski syn Dawida, ten, który jako niezwykły człowiek, jak wierzyli Żydzi, obdarzony przez Boga, miał przynieść wyzwolenie i wolność od wrogów, błogosławieństwo i pokój, ale jest przede wszystkim równym Bogu, Synem Bożym, Adonai, Pan, Kyrios, wywyższony na prawicę Boga w niebie. Skruszonym i pytającym, co czynić Izraelitom, Piotr odważnie poleca: nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa, a grzechy wasze zostaną odpuszczone i przyjmiecie w darze Ducha Świętego. Polecenie nawróćcie się, metanoezate greckie, jest wezwaniem do pokuty i w połączeniu z przyjęciem chrztu, czyli zanurzenia się w wodzie, było znaną praktyką pokutną w Izraelu czasów Pana Jezusa. Chrztu pokuty, jak pamiętamy, udzielał choćby Jan Chrzciciel. Wymagał on skruchy i wyznania grzechów. Chrzest w imię Jezusa był czymś innym, gdyż oznaczał nie tylko pokutę i skruchę, ale także wypowiedziane nad ochrzczonym imię Jezus Chrystus wprowadzało ochrzczonego w sferę oddziaływania Jezusa Chrystusa. Jak poucza tradycja chrześcijańska, ochrzczony, zanurzając się w wodzie, zanurzał się w misterium Chrystusa, czyli razem z Nim umierał dla grzechu, aby odrodzić się i na nowo żyć jako dziecko Boże. Następstwem chrztu w imię Jezusa Chrystusa jest otrzymanie daru Ducha Świętego. Ostatnie zdanie kazania świętego Piotra zawiera uzasadnienie zachęty do nawrócenia i przyjęcia chrztu, w którym Piotr przypomina, iż obietnica wylania Ducha Świętego wynikająca z wiary w Jezusa Chrystusa przeznaczona jest najpierw dla należących do narodu żydowskiego. Bo dla was, mówi, jest obietnica i dla dzieci waszych. I ma tu na myśli z pewnością proroctwo proroka Joela, który mówił o wylaniu ducha w ostatecznych czasach na synów Izraela. Święty Piotr dodaje jeszcze, że dla was jest obietnica, ale także dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg wasz. I tym dodanym zdaniem obejmuje wszystkich, zarówno Żydów przybyłych z dalekich stron na święto Szewuot do Jerozolimy, czyli z diaspory, z daleka, ale także pogan, którzy przez misję Kościoła przyjmą chrzest i wejdą do niego. Święty Łukasz podsumowuje kazanie świętego Piotra, dając do zrozumienia, że jest ono tylko streszczeniem najważniejszych wątków tego kazania. Wyraża on to w zdaniu: w wielu innych słowach Piotr dawał świadectwo i napominał: ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Dla świętego Łukasza ważne jest podkreślenie, że owocem pierwszego przepowiadania świętego Piotra, dokonanego przy szczególnej łasce Ducha Świętego, było nawrócenie i przyjęcie chrztu przez wielu Żydów. Tak działa łaska Boża. Tak działa łaska Ducha Świętego. Ona potrafi poruszyć głęboko serce człowieka. Ona potrafi otworzyć człowieka na wielkie dzieła Boże, które głosi Piotr, głoszą apostołowie i które pod wpływem działania Ducha Świętego są dalej głoszone i prowadzone przez uczniów Chrystusa, przez Kościół, przez apostołów i dzisiaj także przez nas.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienie. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.
Przeczytany fragment z pierwszego listu świętego Piotra jest w pewnym sensie częścią kolejnego kazania tegoż apostoła. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich zareprezentowało przepowiadanie świętego Piotra na początku jego działalności misyjnej po wylaniu Ducha Świętego na wierzących. Było ono głoszone w podniosłej i świątecznej atmosferze i stanowiło wezwanie do nawrócenia. Obecny fragment z pierwszego listu świętego Piotra jest niewielką częścią jego homilii, spisanej w formie listu u kresu życia apostoła tuż przed jego męczeńską śmiercią, a zatem w zupełnie innych okolicznościach. Ksiądz profesor Witczyk wprowadził nas tydzień temu w okoliczności, w których został napisany ten list. Przypomnijmy je. Około roku 63 lub 64 przybywa do Rzymu do stóp apostołów do Piotra i Pawła delegacja z kościołów Azji Mniejszej z konkretnymi pytaniami dotyczącymi narastającego prześladowania. Ponieważ delegacja nie została już w Rzymie swojego fundatora, świętego Pawła, głos zabiera święty Piotr. Przemawia do nich w swoim kazaniu, które zostało zredagowane w formie listu zabranego przez nich do odczytania w ich kościołach w Poncie, w Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni. Odbiorcami kazania świętego Piotra nie są więc już Żydzi, jak miało to miejsce w Dziejach Apostolskich, ale chrześcijanie, wierni, wierzący kościołów. Celem kazania nie jest wezwanie do nawrócenia, lecz umocnienie wierzących w wytrwałości w wierze i w pomnażaniu w sobie żywej nadziei dzięki Chrystusowi, jak to podkreśla niejednokrotnie apostoł w swoim liście. Zostaliśmy zrodzeni do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 20 werset drugiego rozdziału, od którego zaczyna się usłyszany przez nas fragment, uznaje się za kluczowy dla zrozumienia całego przesłania listu świętego Piotra. Chociaż święty Piotr nieco wcześniej zwraca się do niewolników i wydaje się, że pouczenia tego fragmentu kierowane są przede wszystkim do nich, to jednak widać, że rola tych pouczeń i ich znaczenie jest wzorcowe dla wszystkich chrześcijan. Wiemy, że wśród pierwszych chrześcijan niemałą grupę stanowiły ubogie warstwy społeczne, w tym niewolnicy, należący do służby domowej, stąd nazwanie ich oiketai, od oikos dom. Ponieważ niesprawiedliwe cierpienie niewolników, którzy natrafiali na różnych panów, zarówno na dobrych, wierzących, niewierzących, jak też na złych, było w tamtych czasach ewidentne, stało się ono okazją do pouczenia chrześcijan doświadczających niesłusznych cierpień i prześladowań. Święty Piotr w swoim liście zachęca zatem wierzących, aby doznając cierpień, zachowali wytrwałość w czynieniu dobrze. Apostoł ma tu na myśli każde cierpienie, obojętnie czy jest ono zasłużone, czy też doznane niesprawiedliwie. Cierpienie oraz prześladowanie, które spada na chrześcijan niesprawiedliwie, nie powinno wywoływać w sercu wierzącego chęci odwetu, czy rodzić złości względem krzywdzicieli. Święty Piotr podaje tutaj wierzącym zasadę, że lepiej jest cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli źle czyniąc. Lepiej jest cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli odpłacać złością, odwetem lub buntem za doznaną krzywdę. Tą postawę zachowania pokoju w każdym cierpieniu nazywa on łaską, hecharis. Tuto charis parateo. Jest to upodobanie, łaska w oczach Bożych, tak żyć. Inaczej mówiąc, wytrwanie w cierpieniu, któremu towarzyszy dobre postępowanie, znajduje upodobanie w oczach Bożych. Przyjęcie takiej postawy apostoł argumentuje powołaniem do naśladowania Chrystusa. Pisze, do tego bowiem jesteście powołani. I w następnym zdaniu przytacza piękny hymn, prawdopodobnie śpiewany w kościołach pierwotnych, hymn o Chrystusie cierpiącym, zbudowany na fragmentach, cytatach z czwartej pieśni o słudze Jahwe. On się ciągnie aż do końca naszego czytania, naszego fragmentu, czyli aż do 25 wersetu. Święty Piotr stawia, cytując ten hymn, stawia Chrystusa jako przykład do naśladowania. Takie też słowa znajdują się w tym hymnie. Mamy iść Jego śladami. Zdania mówiące o cierpieniu Chrystusa, które znajdują się w tym hymnie, sławią Chrystusa za Jego niesprawiedliwe cierpienia, którym to cierpieniem odkupił nas z grzechów. Pieśń o cierpieniach Chrystusa zbudowana jest, jak powiedziałem, w oparciu o czwartą pieśń o słudze Jahwe z Księgi Izajasza. Aż cztery cytaty z tego tekstu znajdują się we wspomnianym hymnie. Słowa, które przytacza święty Piotr, to liturgiczna pieśń ówczesnego Kościoła. Apostoł przytacza ją być może zmieniając jedynie pierwszą osobę liczby mnogiej, a więc my, cierpiał za nas, dla nas, nam, na drugą osobę, wy, dla was, wam. Chrześcijanie śpiewali tę pieśń, odnosząc ją do siebie. Chrystus cierpiał za nas i wzór nam zostawił, abyśmy szli Jego śladami. Świadczy o tym, że święty Piotr mógł zmienić tą liczbę mnogą, osobę liczby mnogiej. 24 werset, w którym pozostała pierwsza osoba liczby mnogiej. On, Chrystus, w swoim ciele poniósł nasze grzechy, mówi tekst, na drzewo. A zatem święty Piotr, przytaczając w swojej homilii, czy też w swoim liście, bardzo głęboki w swojej treści hymn o Chrystusie, podkreślający Jego niesprawiedliwe, niesłuszne cierpienie, wskazuje słuchaczom na najwyższy przykład cierpień Chrystusa. W cierpieniu Chrystusa dla świętego Piotra Ważne jest jednak nie tylko wytrwałe, posłuszne Bogu znoszenie fizycznego bólu, ale przede wszystkim sposób jego znoszenia i nastawienie wewnętrzne, nastawienie ducha. Otóż właśnie ów sposób przeżywania cierpienia i znoszenia niesprawiedliwego prześladowania przez Chrystusa zaleca apostoł swoim słuchaczom. On, Chrystus, grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. To pierwszy cytat z pieśni o cierpiącym słudze Jahwe z księgi proroka Izajasza. Podkreśla on niewinność, bezgrzeszność Chrystusa, jego czyste intencje, brak podstępu. Kolejne zdanie hymnu to: on, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. Doznanym niesłusznie upokorzeniu oraz okrutnej boleści Chrystus nie żywił urazy, nie chował w sercu gniewu, nie kierował się odwetem, ale oddawał się Bogu w posłuszeństwie Jego woli, wiedząc, że Bóg sądzi sprawiedliwie. Zdania kolejne: poniósł nasze grzechy oraz krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni, to kolejne cytaty z księgi proroka Izajasza. W całości On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. Wyrażają te zdania miłość Chrystusa do każdego człowieka i wolę zbawienia wszystkich wierzących. Wyzwolenie człowieka z grzechu przez wzięcie na siebie ciężaru i konsekwencji tego grzechu. Zła, które się dzieje. Ostatnie zdanie: błądziliście bowiem jak owce, a teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych, zawiera kolejne nawiązanie do proroctwa Izajasza. Pobłądziliśmy wszyscy jak owce, mówi prorok Izajasz. A On wziął na siebie winy nas wszystkich. Błądziliście jak owce, pisze Piotr, a teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. To zakończenie hymnu podkreśla owoc cierpień Chrystusa, którym jest nawrócenie wierzących, nasze nawrócenie. Tak więc widzimy, że w cierpieniach Chrystusa według świętego Piotra, w rozważaniu ich, jest nasza siła. Przytoczony przez świętego Piotra wspaniały hymn wielbiący Chrystusa za Jego cierpienie ma na celu nauczyć wierzących, w jakim nastawieniu ducha mają przeżywać swoje cierpienia i niesłuszne prześladowania, które coraz częściej na nich spadają. Z pouczenia apostoła wynika, że wierzący winni brać wzór z Chrystusa. Skoro jako chrześcijanie chcą być Jego naśladowcami, powołani są do tego, by chodzić Jego śladami. Oznacza to zachowanie w sercu Jezusowego nastawienia, które było bez grzechu, czyste, nie żywiące w sercu żadnej urazy czy chęci odwetu na prześladowanych. Trzeba powiedzieć, że wymowne jest to pouczenie świętego Piotra w kontekście jego osobistej sytuacji oraz sytuacji, w jakiej znaleźli się wierzący. Przypomnijmy, że jest to czas, kiedy apostoł widział już śmierć świętego Pawła. Słyszał, jak oskarża się chrześcijan w Rzymie za czasów Nerona. Przeczuwał zapewne własną, bliską śmierć. Słyszał od braci przybyłych z Azji Mniejszej, jakie trudności i niesprawiedliwe oskarżenia ich spotykają. Dlatego jego kazanie, przekazane wiernym w liście do kościołów Azji Mniejszej, posiada proroczą wymowę preparatio ad martyrium, czyli przygotowania ich do męczeństwa. Prorocza wizja, wyczucie apostoła świętego Piotra chce przygotować wierzących do tego, co nadchodzi, do męczeństwa, które będą musieli, wielu z nich będzie musiało złożyć i oddać za Chrystusa. Jakie mają mieć nastawienie? Święty Piotr jako dobry pasterz, ten, który sam idzie na przodzie swojej owczarni, bo sam wkrótce oddał życie, poucza wierzących, jak owocnie przeżywać cierpienie i prześladowanie, które się nasila. To także pouczenie dla nas, byśmy trudności, których żyjemy, które nas spotykają, prześladowania, umieli w pogodzie ducha i wielkiej nadziei, żywej nadziei, do której Chrystus nas zrodził przez swoją śmierć, byśmy umieli je przeżywać, tak jak sam Chrystus w tym duchu, w miłości, w oddaniu i posłuszeństwie Bogu.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera oddźwierne, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami, rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.
Treścią usłyszanego fragmentu Ewangelii świętego Jana jest rozbudowana przypowieść o pasterzu i jego owcach. Rozbudowana jest ona dlatego, że możemy wydzielić w niej dwie części, albo nawet uznać, że w wersetach 7 do 10, 10 rozdziału Ewangelii mamy do czynienia z osobną przypowieścią o bramie. Jednakże tematyka owczarni oraz obraz złodziei i rozbójników obecny w obydwu tekstach nakazują potraktować je jako jedną rozbudowaną przypowieść należącą do starotestamentowego gatunku maszal. Każda przypowieść, alegoria czy też maszal posługuje się dwiema płaszczyznami znaczeniowymi. Dosłowną, w naszym wypadku jest to rzeczywistość pasterza i owczarni, oraz symboliczną, ukrytą, na którą autor chce nas przenieść. Stąd pojęcie alegorii od greckiego alla agorein, wprowadzić na inny poziom. Przybliżmy sobie zatem najpierw ów pierwszy, dosłowny poziom znaczenia przypowieści, przenosząc się na chwilę w świat pasterzy i owczarni, który tak bliski był pasterskiemu ludowi Izraela, Panu Jezusowi i Jego rozmówcom. Pan Jezus mówi w przypowieści o wchodzeniu do owczarni, a dokładnie do zagrody, aule, w której znajdują się owce. Wejście do zagrody dokonuje się albo przez bramę, względnie drzwi, tyra, albo też nie przez bramę, czyli dosłownie z innego miejsca, allachoten. Sprawia to, że wyobrażamy sobie zagrodę jako miejsce przebywania owiec, do którego spędzane są one na noc. Istnieją spory co do tego, czy zagrodę mamy wyobrażać sobie jako zbudowaną prowizorycznie z bali, desek, znajdującą się na pastwiskach, przy szałasach pasterzy, czy też mamy ją sobie wyobrazić jako murowany dziedziniec znajdujący się w pobliżu domu mieszkalnego. Obojętnie, którą opcję przyjmiemy, dla Pana Jezusa ważne jest, aby wyobrazić sobie, że do zagrody czy też na dziedziniec, prowadzi jedna brama, strzeżona przez sługę odźwiernego. Niektórzy komentatorzy sugerują, że odźwierny bardziej pasowałby do murowanego dziedzińca niż do prostej zagrody, ale tak naprawdę nie ma to znaczenia. Każdego ranka owce wypędzane są przez pasterzy na pastwisko. Ponieważ w przypowieści mowa jest o pasterzu, który woła swoje owce po imieniu, a one słuchają jego głosu, odróżniając jego głos od innych pasterzy, zagrodę powinniśmy sobie wyobrazić jako wspólną dla wielu gospodarzy, dla wielu pasterzy, gdzie spędzano wiele owiec. Kiedy pasterz wyprowadzi swoje owce, wówczas staje na ich czele, idzie naprzedzie, a owce idą za nim. Pan Jezus zaznacza przy tym, że taki sposób prowadzenia owiec, kiedy pasterz idzie na ich czele, jest możliwy jedynie dlatego, że znają głos pasterza. Gdyby ktoś obcy chciał je poprowadzić, nie pójdą za nim, lecz ulegną rozproszeniu, gdyż jak mówi Pan Jezus w przypowieści, nie znają głosu obcych. Przejdźmy teraz do przenośnego znaczenia przypowieści Jezusa, do tego głębokiego, symbolicznego, symbolicznej treści, która kryje się za pierwszym poziomem. Należy wspomnieć na początku, że uroczyste słowa Jezusa, którymi rozpoczyna przypowieść, zaprawdę powiadam wam, skierowane są do faryzeuszów, którym Pan Jezus wypomina zakłamanie. Ich grzech polega na tym, według Jezusa, że będąc ślepymi, uważają się za widzących. Zarzucają Jezusowi, że uzdrowił niewidomego w dzień szabatu. Taka postawa nie przystoi przewodnikom narodu, za których uważają się faryzeusze. Dlatego od razu spostrzegamy, że wymowa przypowieści zwrócona jest przeciw nim. Ten, zaprawdę powiadam wam, ten, kto nie wchodzi przez bramę, lecz wdziera się do owczarni z innego miejsca, jest złodziejem i rozbójnikiem. Porównanie faryzeuszów do rozbójników i złodziei jest bardzo ostre. Wynika to z tego, że według Pana Jezusa postawa faryzeuszów, którzy pełnią przewodnią rolę w narodzie, przynosi szkodę duchową tym, dla których powinni być przykładem. Ich wejście do owczarni nie przez bramę, lecz z innych miejsc, allahoten, oznacza bezprawne działanie i charakteryzuje ich jako wchodzących do owczarni podstępnie, jakby w nocy, z ciemności. Temu podstępnemu i pełnemu przemocy działaniu przeciwstawiona jest w przypowieści postawa pasterza. Jego wejście do owczarni przez bramę, przy otwarciu drzwi przez odźwiernego, oznacza działanie zgodnie z prawem i w całej jawności. W przypowieści wyczuwa się ostrą polemikę i ironię wobec działania faryzeuszów. Przynosząc szkodę swojej owczarni, czyli Izraelowi, nie zasługują oni w ogóle na miano pasterzy. Natomiast pasterzem owiec w przypowieści jest ten, kto wchodzi przez bramę. Domyślamy się, że w obrazie tym Pan Jezus ukrywa siebie samego, swoją osobę. Owce znajdujące się w owczarni, a więc wszystkie owce bez wyjątku, słuchają Jego głosu. Oznacza to nauczanie Jezusa skierowane do Izraela. Niektóre z owiec natomiast znajdujące się w zagrodzie są szczególnie wybrane, są Jego własnością. Dlatego woła je po imieniu, a one słuchają Jego głosu. Pan Jezus ma tu na myśli wierzących i uczniów, wołanych do zażyłej z Nim przyjaźni. Przypowieść Jezusa, jak widzimy, jest podtrzymaniem zaproszenia skierowanego do nas wszystkich w tym kończącym się obecnie tygodniu biblijnym, zaproszenia do czytania Słowa Bożego, a więc do słuchania głosu Jezusa pasterza, który woła nas po imieniu. Zauważmy w tym miejscu W jak piękny sposób, za pomocą rozbudowanej przypowieści i obrazu pasterza, Pan Jezus wyraża nie tylko swoją rolę jako zapowiedzianego przez proroków pasterza, lecz także swoją miłość do powierzonych mu przez Boga ludzi. Wołanie owiec po imieniu wyraża wielkie zaufanie, zażyłość pomiędzy Jezusem, pasterzem, a Jego owczarnią, czyli nami wszystkimi, uczniami, wszystkimi wierzącymi w Niego. Przypomina się w tym miejscu przypowieść, jaką prorok Natan wyraził wobec Dawida, opowiadając o owieczce, którą ktoś miał i którą karmił z własnego kubka jadła w jego domu. W takiej zażyłości wychowywał, karmił tą owieczkę, tą jedną, jedyną owcę. Tak ją kochał. Ta świadomość miłości do owiec, pasterzy przebija przez przypowieść Jezusa, ukazując siebie jako idącego na czele swoich owiec. Pan Jezus nawiązuje do obrazu Boga, który w Psalmie 78 ukazany jest jako ten, który wyprowadził Izraela swoją owczarnię z niewoli egipskiej i bezpiecznie ją prowadził. Przypomina on Mojżesza i Jozuego, którzy ukazywani byli jako pasterze. Nazywając siebie pasterzem, Pan Jezus ukazuje, że zrealizowała się także eschatologiczna zapowiedź proroka Micheasza z 2 rozdziału, 12 werset, który przepowiadał, że Bóg zbierze Izraelitów jako swoją owczarnię, że będzie szedł na jej czele, że przeprowadzi ich przez bramę. Tak, przeprowadzi ich przez bramę. Że król, ich król będzie im przewodził, a Jahwe będzie, Pan Bóg będzie postępował na ich czele. Jak widzimy, przypowieść wyraźnie nawiązuje do tego proroctwa Michasza, przenosząc rolę króla oraz Boga na osobę Pana Jezusa. Przedstawione w przypowieści dalsze zachowanie pasterza to obraz misji Jezusa Chrystusa. Wyprowadza on owce z zagrody, staje na ich czele, a owce idą za nim. Probata akolytei auto. Użyty tu czasownik akolytein, iść za kimś, jest terminem określającym naśladowanie Chrystusa. Odwzorowywanie sposobu życia, jakim żył Chrystus przez wierzących. Także posłuszeństwo wierze ma wielkie znaczenie u świętego Jana, wyrażone tym naśladowaniem czy rozpoznawaniem głosu pasterza. Oznacza poznanie przez wiarę. W drugiej części przypowieści Pan Jezus przenosi nas od razu na jej płaszczyznę symboliczną, gdyż uroczyście proklamuje po raz drugi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. I jeszcze dalej, w wersecie 9, ja jestem bramą. Ta druga część przypowieści łączy się z pierwszą poprzez nawiązanie do obrazu złodziei i rozbójników, którzy teraz ukazani są jako ci, którzy przyszli przed Jezusem. Pan Jezus ma tu na myśli prawdopodobnie wszystkich fałszywych Mesjaszy oraz tych, którzy uzurpowali sobie Boże posłannictwo, fałszywych wybawicieli, politycznych i duchowych przywódców narodu. Z pewnością w tych, którzy przyszli przed Jezusem do owczarni, należy widzieć także aktualnych przywódców narodu, czyli faryzeuszów i kapłanów wywodzących się z ich kręgów. Na kapłanów może wskazywać jeden z 3 czasowników, które charakteryzują ich szkodliwe działanie. Pan Jezus mówi, że przychodzą oni, aby kraść, zabijać oraz zatracać. Tyein, przetłumaczone tutaj jako zabijać, oznacza także składanie ofiary, podczas której kapłani zabijali zwierzęta ofiarne, a przeznaczone dla nich część mięsa brali dla siebie lub przeznaczali na ofiarę biesiadną, na ucztę biesiadną. Jako złodzieje i rozbójnicy są oni zachłanni. Owce nie słuchają ich głosu. W kontraście do tychże złodziei i rozbójników, którzy przychodzą na zgubę owiec, Pan Jezus prezentuje siebie ponownie jako bramę. Przez Niego, jak przez bramę, wchodzą i wychodzą owce i znajdują dobre pastwiska. Co więcej, jeśli ktoś wejdzie przez Niego, nie zostanie zatracony, lecz otrzyma zbawienie. Widać zatem, że obraz pasterza i obraz bramy łączą się ze sobą w funkcji przeprowadzania owiec przez bramę. Pasterz wyprowadza owce i wprowadza je z powrotem. Brama otwiera drogę na pastwiska oraz drogę do zagrody. Zagroda wyraża symbolicznie także Kościół, zgromadzenie wierzących i świątynię. Terminem aule, zagroda, określano także dziedziniec świątyni. Bez wątpienia w obrazie bramy mamy także aluzję do liturgii wchodzenia przez bramę, która towarzyszyła składaniu ofiary dziękczynnej i która opisana jest w psalmie 118 w słowach: Oto jest brama Jahwe, niech wejdą przez nią usprawiedliwieni przez Jahwe, a więc ci, którzy doznali łaski i dziękują teraz Bogu. Pan Jezus, proklamując uroczyście swoim słuchaczom, że jest pasterzem i bramą, ukazuje siebie samego, chociaż w sposób ukryty pod symbolami przypowieści, to jednak bardzo jasno jako Boga, który usprawiedliwia, a więc zapewnia zbawienie. Idąc za Nim, owce, czyli wierzący w Niego, znajdą dobry pokarm i otrzymają życie wieczne. Do życia wiecznego, życia w całej pełni, odnoszą się słowa Pana Jezusa, które nam wszystkim obiecuje: Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.
Ojciec dr Piotr Nek, karmelita, wykładowca karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie, naszym Państwa gościem w audycji Szukając Słowa Bożego. Zapraszam do jej współtworzenia, pytania, spostrzeżenia do ojca Piotra. Telefony do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Prosimy, Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław z Południowej Polski. Chciałbym zapytać księdza, ponieważ umknęło mi, który to był rozdział i który werset księgi Micheasza, na który ksiądz się powoływał. To było 2.13 czy 2.12?
Za chwileczkę poprosimy o odpowiedź tutaj naszego księdza, profesora, ojca profesora. Dziękuję, panie Jarosławie.
Dziękuję, z Bogiem.
Z Bogiem. Prosimy, witamy na antenie teraz telefonicznie, ojcze.
Tak, witam serdecznie i od razu dziękuję za to pytanie, bo to szybko dopowiedziałem, że Pan Jezus właśnie w przypowieści o pasterzu, owcach i bramie nawiązuje bardzo wyraźnie do przepowiedni proroków, w tym właśnie pięknej przepowiedni proroka Micheasza. Ona się znajduje, jak tutaj Pan pytał, dobrze zapamiętał, w drugim rozdziale, 12 werset do 13. To są te słowa, ja je mogę przeczytać, bo mam je przed sobą, które tak naprawdę wiele tych wątków z naszej przypowieści tutaj się pojawiają, więc widać wyraźnie, że no musiał Pan Jezus mieć to na myśli, tą realizację tego, co Pan Bóg przez proroka Micheasza mówił do Izraelitów. Są to następujące słowa. To jest zapowiedź powrotu z niewoli. Możemy to rozumieć, niewolę i właśnie tą rzeczywistą z Egiptu, ale przede wszystkim z Babilonu, ale przede wszystkim z niewoli grzechu. Więc mamy zaprawdę zgromadzę Ciebie całego, Jakubie. Zbiorę w jedno resztę Izraela. Umieszczę go razem jak owce w ogrodzeniu. Tutaj mamy ten termin właśnie ogrodzenia czy zagrody. Jak trzodę w środku pastwiska. I będzie gwarno z powodu mnóstwa ludzi. Wystąpi przewodnik przed nimi, przebiją i przejdą bramę. Tu mamy ten motyw bramy. Przebiją i przejdą bramę i wyjdą przez nią. Ich król pójdzie przed nimi, Pan, czyli Jahwe, Adonaj na ich czele. Więc zacytowałem właśnie, to jest Michałasz 2 rozdział, 12 i 13 werset. Warto pamiętać, mówiąc o tej przypowieści Pana Jezusa, która tak naprawdę w Ewangelii Jana jeszcze dalej się ciągnie, gdzie Pan Jezus mówi wyraźnie, ja jestem pasterzem owiec. Te słowa uroczyste, też ja jestem, to jest taka uroczysta proklamacja. Jezus mówiąc ja jestem, też już w tym słowie nawiązuje do imienia Boga. Echie, Asher, Echie. Jestem, który jestem. To jest właśnie skrót Jahwe, słowa Boga, imienia Bożego. Więc Żydzi słysząc, jeśli ktoś mówił te słowa, ja jestem, tak jak mamy w Ogrodzie Oliwnym, kiedy usłyszeli, Pan Jezus powiedział z mocą, upadli na twarz. Taką wielką wartość, wagę miały te słowa. I kiedy Pan Jezus proklamuje i nawiązuje właśnie do tych proroctw mesjańskich, proroków Starego Testamentu, do nich się odnosi bardzo wyraźnie. Tutaj mamy motyw bramy, motyw kroczenia na czele Boga i Króla jako Mesjasza. No więc te dwie osoby, do których Jezus, jak mówiłem, z którymi się utożsamia, czyli i z Mesjaszem, jak przepowiadał święty Piotr, i z Panem, i z Bogiem. Mhm. I mamy motyw ogrodzenia, który może być właśnie tą aluzją też i do świątyni, i do kościoła, który oznaczał dziedziniec świątyni. I mamy motyw owczarni. Ja zgromadzę Ciebie, Jakubie, zbiorę, umieszczę razem jak owce i będę szedł na Waszym czele, na przodzie.
Dziękujemy. Ojciec Piotr Nyk, karmelita. Kolejny telefon, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie Siemie Czesław ze Stalowej Woli. No tutaj ja mam takie świadectwo, jak działa w jedności Duch Święty, kiedy ojciec prowadzący nawiązał właśnie do tego, do tych wypowiedzi Jezusa, już nie w przypowieściach, tutaj jest wyraźnie napisane, że powtórnie się zwrócił do nich, właśnie ja jestem. I to dwa razy. Ja jestem bramą owiec i ja jestem bramą. I tutaj ojciec prowadzący właśnie nawiązał do tego, kiedy myśmy usłyszeli to, kiedy to Mojżesz usłyszał, jeśli się zwrócił do objawiającego się w krzewie właśnie ognistym, jakie ma imię. I dla mnie to jest takie potwierdzenie, nawiązanie do łączności i do spójności zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu nas wierzących w Ewangelię, w Dzieje Apostolskie i wszelkie prorocze słowa z tymi właśnie przeżyciami i doświadczeniami narodu wybranego. Że to jest jedno. Tak jak Jezus powiedział, ja i ojciec jestem jedny. Jeśli ktoś nie zobaczył, zobaczył i ojca. Też się tak dziwił, jak został zapytany przez swoich uczniów. Także no mam taką refleksję, która, mówię, potwierdziła tą jedność ducha, która łączy nas przy rozważaniu tych słów na najbliższą niedzielę. I dziękuję.
Dziękujemy.
Tak, dziękujemy bardzo za to dopowiedzenie i myślę, że no nic dodać, nic ująć. Tak naprawdę to jest stała prawda, którą Kościół głosi, że w Piśmie Świętym mamy źródło naszej wiary, duchowości i to jest Pismo Święte ukazuje jedność. Przepowiadanie Piotra pierwszym czytaniu, o którym mówiliśmy, to jest wyraźne nawiązanie również do Starego Testamentu, do proroctw mesjańskich zawartych w psalmach, gdzie wyraźnie wówczas pod działaniem Ducha Świętego uczniowie to widzieli i Jezus sam ich o tym pouczał, mówiąc, że właśnie Dawid, kiedy mówił, rzekł Pan do Pana mego, miał na myśli Jezusa, nazywając Go Panem. Oczywiście w sensie duchowym, przenośnym, po prostu nie miał na myśli, ale pod natchnieniem Ducha Świętego to zostało wypowiedziane. Podobnie, bardzo pięknie tu, dobrze, że Pan podjął, no to imię Boga. I kiedy Jezus mówi ego eimi po grecku, ja jestem, no musimy to odnieść do aramejskiego języka czy hebrajskiego, w którym Jezus przepowiadał Echie, Asher Echie, to było imię najświętsze, objawione właśnie na Synaju, kiedy konstytuował się naród, lud Boży, kiedy stał się ze luźnych szczepów jakubowych 12 prawdziwie narodem, otrzymał prawo, jakiego żadne inne narody nie miały, prawo Boże, pod natchnieniem, dane od Boga, z góry. Ten naród to scalało, to był początek, no oczywiście wcześniej już od Abrahama powołania, ale to był początek jednego narodu, który prowadzony przez Boga przez pustynię, też wiele symboli w tym prowadzeniu przez pustynię, jako pasterzem nazwany jest Mojżesz, pasterzem nazwany jest jego następca Jozue. Ten obraz pasterski, pasterzy jest obecny. Dlatego no, samo to imię Jezusa, czy imię Boga, które Jezus wypowiada, ja jestem, zawarte w uroczystych słowach świętego Jana. Święty Jan swoją Ewangelię skomponował właściwie na bazie 7 tych proklamacji, 7 wspaniałych słów ukazujących jego istotę, jego objawienia. Mówi, ja jestem nie tylko bramą, nie tylko pasterzem, ale mówi, pamiętamy jeszcze, ja jestem światłością świata. 7 słów, które są pełnią, 7 oznacza pełnię, światłością świata, ja jestem życiem, ja jestem drogą. I do każdego z tych 7 takich uroczystych zapowiedzi Jezusa możemy przyporządkować 7 cudów Jezusa. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Pan Jezus wskrzesza Łazarza.
Dziękujemy. Ojciec dr Piotr Nyk, karmelita. Kolejny telefon. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Paweł, diecezja płocka, sześć Boże obu księdzom i księdzu doktorowi dodatkowo Bóg zapłać. Ja chciałbym się odnieść do słów, wszyscy zbłądzili i obrócili się ku błędnej drodze. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, że słowa te nawiązują do tych Pawłowych, w których mówi on, że Pan Bóg wszystkich poddał grzechowi, aby wszystkim okazać miłosierdzie. Grzech jest następstwem pokusy. Gdyby nie było pokusy, nie byłoby grzechu, a gdyby nie było grzechu, nie byłoby czegoś takiego, co można nazwać wzrastaniem świętości. Bo jak mówi Pismo, moc słabości się doskonali i w ten sposób grzech, jeśli się w nim nie trwa, staje się paradoksalnie elementem doskonalenia ludzkiej natury. Jednocześnie była też mowa o cierpieniu. Konsekwencją grzechu jest także cierpienie i ono także, jeśli jest zaakceptowane, staje się drogą doskonalenia człowieka. Cierpienie przyjęte staje się zadatkiem na rzecz życia wiecznego, które już trwa, bo od momentu poczęcia jesteśmy włączeni w wieczność i które jest kontynuowane po odejściu z tego świata. Pismo Święte mówi na ten temat, że nieznaczne uciążliwości, którym właśnie jest cierpienie, czasu teraźniejszego jest niczym wobec chwały czasu przyszłego. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać, prosimy, ojciec Piotr Nyk.
Tak, tak, dziękujemy za to kolejne też zapytanie i dopowiedzenie. Bardzo pięknie, że właśnie słuchacze dzielą się też tym, co Pan Bóg zdziałał w ich sercach, mówiąc tutaj o tym, że Pan Jezus cierpiący, którego święty Piotr jako przykład ukazuje wierzącym w Kościele, cytując ten hymn, jak powiedziałem, pieśń Kościoła, która jest zbudowana na fragmentach przepowiedni proroka Izajasza z czwartej pieśni o słudze pańskim, cierpiącym słudze pańskim Jahwe, cierpiącym słudze Jahwe. To są właśnie te słowa, które Pan na początku zacytował, że wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. I tak dalej. To jest jedna z najpiękniejszych pieśni, bo jest ich cztery, o słudze Jahwe, która w taki bardzo wyraźny, dobitny sposób możemy odnaleźć takie cechy cierpienia Jezusa samego, wręcz jak w lustrze odbite to, co się stało z Jezusem. Wiemy, że Pan Jezus sam do tych przepowiedni nawiązywał, mówiąc o swoim cierpieniu. I słusznie też Pan mówi, że święty to jest myśl świętego Pawła, bardzo mocna, związana właśnie skąd się bierze cierpienie. Święty Paweł pisze o tym w swojej teologii w listach, że cierpienie jest skutkiem grzechu właśnie też, skutkiem odejścia od Boga, pobłądzenia człowieka i nosimy ten ciężar cierpienia, dopóki żyjemy też trudności, przeciwności. Pan Jezus przyszedł po to, aby cierpienie miało sens, nadał właśnie cierpieniu, czy trudnościom, przeciwnościom, które znosimy, zupełnie innego sensu. Bo święty Augustyn, ojciec Kościoła IV wieku, pisze też bardzo pięknie w odniesieniu do naszej przypowieści, uzasadniając i mówiąc, to się wiąże też bardzo pięknie z naszą skazaniem, czy z pouczeniem świętego Piotra o cierpieniu. Pisze, że to co z tego, że ludzie są ludzie na świecie, którzy dobrze żyją, którzy żyją uczciwie, ale jeśli nie mają perspektywy, że to życie uczciwe ma ich prowadzić do życia wiecznego, to właściwie na co jest życie dobre bez tego celu życia wiecznego? Na nic, pisze święty Augustyn. Pozwólcie, że zacytuję. Na to bowiem każdemu powinno przydać się dobre życie, aby mu było dane życie wieczne. Jeśli nie da to nasze życie obecne wiecznego życia, to na co się przyda żyć dobrze? A więc głęboki sens ojcowie Kościoła widzą, tak jak podobnie jak Ewangelie czy nauczanie świętego Pawła, że wszelkie trudy, przeciwności, życie uczciwe bez tej perspektywy wiary w Chrystusa nie ma tej wartości. Dopiero tą wartość nadaje cel życia wiecznego. Dla życia wiecznego życie dobre, życie uczciwe ma sens. To ten sens właśnie Chrystus przywrócił, nadał naszemu życiu poprzez swoją mękę, poprzez zmartwychwstanie, pokonanie zła, szatana. I chociaż już jest pokonany, wierzymy, wiemy już zapowiedź, to jednak dopóki żyjemy, toczymy tą walkę, toczymy ten bój, zmierzając ku temu celowi, który w perspektywie jest zwycięstwo wraz z Chrystusem.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Prosimy, Pani Maria.
To trochę optymistyczna, jest zawsze jest optymistyczna dobra nowina, ale też trochę mnie przeraża dzisiaj, bo Pan Jezus też mówi o tej bramie, która jest wąska, tej, która prowadzi do Królestwa Bożego, chyba do bogatego młodzieńca, co powiedział, że jak trudno jest wejść tym, którzy mają majątności, jakieś przywiązania ziemskie do Królestwa Bożego. I właśnie ta wąskość tej bramy tak mnie przeraża i też to, że w Księdze Objawienia właśnie tam jest mało tych wybranych jednak. I też jeszcze mam taki dylemat, czy jak ewangelista mówi o tym wejściu i wyjściu, to mówi o tym już ostatecznym, naszym zmartwychwstaniu, o powtórnym przyjściu Jezusa, czy to dotyczy raczej tego jeszcze przed przyjściem. Tego też nie wiem. To tyle. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy.
Tak, dziękujemy bardzo za telefon. No na pewno perspektywa nasza wierzących w Chrystusa musi być realistyczna, to znaczy wierzyć, że Chrystus właśnie daje nam wielką nadzieję. O tym pamiętamy i musimy sobie to przypominać, że właśnie kiedy nas może czasem ta myśl przeraża, że Pan Jezus oczywiście mówi też bardzo jasne i twarde słowa o tym, że wąska jest droga do życia wiecznego, że wiele osób idzie szeroką, tą drogą łatwą i się zatraca. To jest realizm. My też musimy pamiętać o tym, że to niebezpieczeństwo jest wielkie i pokusa i ciągle trwamy. Widzimy, do czego zmierza dzisiaj świat, jak bardzo niektóre starsze osoby też to podkreślają w rozmowach, że o wiele łatwiej było żyć, lepiej było żyć dawniej. Dzisiaj podkreślają wiele pokus, wiele trudności. Widzimy, jakie, ile zła też człowiek sam na siebie nakłada i czyni, czy nawet obecne choroby, które powstają, nie wiadomo, czy to człowiek sam na siebie nie zrobił. Także mamy mnóstwo zła, które jest w nas, także musimy być realistami, że zbawienie musimy z bojaźnią, z drżeniem o nie zabiegać, ale z drugiej strony też wiedzieć, że my się sami nie zbawiamy naszym wysiłkiem, naszym tym zabieganiem, ale to Chrystus nas zbawia, Jego łaska. Potrzebna jest do zbawienia koniecznie, to prawda wiary i ona się potwierdza, że jak Chrystus kogoś powoła, po imieniu zawoła, wezwie, to daje mu też odpowiednią łaskę, jeśli współpracuje z tą łaską, jeśli słucha głosu właśnie pasterza, słucha głosu Pisma Świętego, głosu Kościoła, w sakramentach uczestniczy, bierze udział, no to nie ma się czego obawiać, że tak powiem, no jest prowadzony przez dobrego pasterza, który bierze owce zagubione, nawet na ramiona, odnajduje je, też ten piękny obraz pasterza z tej przypowieści o zagubionej owcy. Pan Jezus czyni wszystko, żeby do tej zagrody nas przyprowadzić, żebyśmy byli Jego własnymi owcami. I jeśli chodzi o to wyjście i wejście, no raczej ja bym widział najpierw tą interpretację obecną, że Pan Jezus mówi, że na pastwiska wyprowadza owce z zagrody, czyli jak gdyby daje nam pokarm duchowy. On nas karmi, on nas podtrzymuje w tym życiu, żebyśmy doszli do celu. I też święty Augustyn daje piękną interpretację tej przypowieści, kiedy mówi, że zagroda to jakby serce Ojca, serce Boga, które otwiera Duch Święty. Jezus nas wprowadza w to serce Boga. I oczywiście właśnie wejście do kościoła, wiemy też to, że wejście do zagrody nie oznacza już zbawienia, już jesteśmy bezpieczni, zbawieni. Jest wielkim darem, jest początkiem drogi przyjaźni z Chrystusem, którą mamy rozwijać i pielęgnować właśnie odpowiedzialnie, z wielką bojaźnią, jak mówią apostołowie, zabiegać o swoje zbawienie, czyli z realizmem. Że jest możliwość, oczywiście to niebezpieczeństwo ciągle, pokusy, upadku. Święty Augustyn pisze, że wielu jest takich, którzy wejdą, też o tej przypowieści, odnosząc ją, ale potem z niej wypadną, jakby odejdą. A wielu jest takich, którzy długo, długo są poza zagrodą, nie chcą, opierają się, a jednak będą powołani przez Jezusa dopiero i otrzymując tą łaskę, wejdą i zostaną zbawieni, więc trzeba ufać łasce Bożej, nie poddawać się pesymizmowi, że to nie od nas zależy. Gdybyśmy myśleli, że od naszych wysiłków zależy nasze zbawienie, od naszego starania tylko i gorliwości, to moglibyśmy właśnie dojść do takiego przekonania, że nigdy nie jesteśmy w stanie zasłużyć właśnie na zbawienie, czy sami z siebie. To Chrystus, doświadczają tego święci, jak bardzo jest to darem Bożym, zbawienie. Ci, którzy są bardzo blisko Boga, którzy już daleko zaszli, można powiedzieć, ciągle odczuwają to, że wszystko jest łaską, mówi święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Wszystko mi Pan Bóg dał i czasem muszę być jak to dziecko, które ufa, to ta postawa dzisiaj jest trudna w świecie, który chce być samowystarczalny, nie chce być zależny. A mamy być zależni od Boga w naszym zbawieniu. Od Niego wszystko zależy, od Niego my tylko odpowiadamy, współpracujemy, idziemy za Nim, pozwalamy się prowadzić pasterzowi i stróżowi dusz naszych. I mamy tę wielką nadzieję właśnie, jak mówi święty Piotr, żywą nadzieję zrodzoną, do której nas zrodził Chrystus przez swoje śmierć i zmartwychwstanie.
Bardzo gorąco dziękujemy za przygotowanie, przesłanie nam audycji, teraz za ten dialog. Ojciec dr Piotr Nyk, karmelita, wykładowca Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie. Ojcze doktorze, pozdrowienia.
Tak, dziękuję bardzo za wszystkie głosy i pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, którzy też mają zawieszone wykłady w tej chwili, ale otrzymują informacje i materiały. Pozdrawiam moich współbraci w Krakowie, moich rodziców w Piotrkowicach koło Kielc, Halinę Januszanyków, no i wszystkich, którzy słuchają też z rodziny i z dalszej, z bliższej i znajomych.
Jeszcze raz gorąco dziękuję. Również z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Po ścieżka Słowa Bożego prowadził nas ojciec dr Piotr Nyk, wykładowca Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie.